na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejszą drugą niedzielę po Zielonych Świętach, lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Jana, zapisaną w rozdziale trzecim. Najmilsi, nie dziwcie się, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, żeśmy przeszli ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nie miłuje brata swego, mordercą jest. A wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie żywota wiecznego. Przez to poznaliśmy miłość Boga, że oddał za nas życie swoje i my winniśmy życie oddać za braci. Kto by miał majętność tego świata, a widziałby brata swego w potrzebie i zamknął przed nim serce swoje, jakże może w nim przebywać miłość Boża? Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. I Ewangelię Świętą zapisaną u świętego Łukasza w rozdziale 14, który jako sług Bożych powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu powiedział Jezus faryzeuszom tę przypowieść. Człowiek pewien zgotował wieczerzę wielką i wezwał wielu. I posłał sługę swego w godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy sporem wymawiać. Pierwszy rzekł mu, kupiłem wieś i koniecznie muszę pójść, a obejrzeć ją. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę ich próbować. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A inny powiedział, żonę pojąłem, a przeto nie mogę przyjść. I wróciwszy sługa oznajmił to panu swemu. Wtedy rozgniewany gospodarz rzekł do sługi swego, wynieś rychło na ulicę i na drogi miejskie, a ubogich i ułomnych, i chromych, i ślepych wprowadź tu. I rzekł sługa, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. I rzekł pan do sługi, wynieś na drogi i opłotki, a przymuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. A powiadam wam, że żaden z owych mężów, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje wieczerzy mojej. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzisiejszą niedzielę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Venite, quia iam parata sunt omnia. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Kto święty, niech przystąpi. Kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Z nauki 12 apostołów. Jeden jest prawdziwy Kościół, założony przez Jezusa Chrystusa. Jeden święty, katolicki, apostolski Kościół. Tak powiedział Pan Jezus do świętego Piotra. Et ego dico tibi, tu es Petrus. Et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum. Et quodcunque ligaveri super terram, erit ligatum in celis, et quodcunque solveri super terram, erit solutum in celis. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kościół katolicki prowadzi nas po drogach czasu, ku wieczności z Panem Bogiem. Do Pana Boga należy czas i wieczność. Czas dany nam jest po to, abyśmy doszli do wieczności z Panem Bogiem. Do wieczności zmierzamy poprzez czas. Wieczność jest dwojaka: wieczne zbawienie albo wieczne potępienie, niebo albo piekło. Katechizm katolicki podaje ostateczne rzeczy człowieka: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Po drogach czasu ku wieczności prowadzi nas święty Kościół katolicki. Prowadzi nas nade wszystko poprzez świętą liturgię, ofiarę i słowo prawdy. Słowo prawdy, którego słuchamy, oraz sakramenty święte, które przyjmujemy, sprawiają, że nasze życie staje się czasem łaski i zbawienia, przeżywanym w następujących po sobie okresach roku liturgicznego, niedzielach, świętach i poszczególnych dniach. Prawda zawarta w nauce głoszonej przez Kościół katolicki oraz łaska dane nam przeobficie w sakramentach świętych wymagają naszej współpracy. Oto podstawowe zadanie dla poważnego prowadzenia życia duchowego. Współpraca z objawioną nam prawdą. Mamy być cooperatores veritatis, współpracownikami prawdy, oraz współpraca z łaską. Mamy być cooperatores gratiae, współpracownikami łaski. Pan Bóg nie pozostawia nas w bezczynności, w duchowym bezrobociu, w pasywności i bierności. Mamy coraz lepiej prawdę Bożą poznawać, mamy odrzucać błąd i grzech, mamy rozpoznaną wolę Bożą cierpliwie wypełniać, oddawać cześć Panu Bogu, gorliwie i codziennie się modlić, mamy cierpliwie i wiernie, przezwyciężając trudności rozmaite, wypełniać obowiązki stanu, przygotowując tak swoją duszę do nieba. I do tego mamy dopomagać naszym bliźnim. Tajemnica odkupienia uobecniana jest w ciągu roku liturgicznego. Z łaski Bożej przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu drugą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. I jesteśmy w oktawie Bożego Ciała. Pięknie wpisują się w te dni bliskości święta Bożego Ciała słowa dzisiejszej Ewangelii, przypowieść o zaproszonych na ucztę. Kościół katolicki objawia prawdę o Najświętszym Sakramencie, w którym Pan Jezus jest obecny. Vere realiter substantialiter. Prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie. Nie jest to subiektywna, partykularna opinia katolików. Taka jest obiektywna prawda. Tak jest. W dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucharystii Sobór Trydencki naucza. Na początku Święty Sobór uczy oraz otwarcie i wprost wyznaje, że w życiodajnym sakramencie świętej Eucharystii po dokonaniu konsekracji chleba i wina obecny jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek pod postaciami tychże widzialnych rzeczy. Nie ma sprzeczności w tym, że nasz Zbawiciel zawsze zasiada w niebie po prawicy Ojca, wedle naturalnego sposobu istnienia i że sakramentalnie obecny jest dla nas w swojej substancji w różnych innych miejscach, wedle sposobu istnienia, który, choć z trudem możemy wyrazić w słowach, możliwy jest dla Boga, a myślą oświeconą przez wiarę możemy go pojąć i mamy obowiązek mocno weń wierzyć. Podczas mszy świętej ma miejsce konsekracja. Chleb i wino stają się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, dokonuje się transubstancjacja, przeistoczenie, czyli istotowa przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. We wspomnianym dekrecie Soboru Trydenckiego czytamy: nasz Zbawiciel, mając odejść z tego świata do Ojca, ustanowił ten sakrament, w którym niejako wydał bogactwo swej Bożej miłości do ludzi, czyniąc pamiątkę dla swych cudów, i przez jego spożywanie polecił nam czcić jego pamięć i głosić jego śmierć, dopóki nie przyjdzie sądzić świat. Chciał, aby ten sakrament przyjmowany był jako duchowy pokarm dla dusz, którym mają się karmić i umacniać, żyjąc życiem tego, który powiedział: kto mnie pożywa, ten żyć będzie przeze mnie, oraz jako środek leczniczy, uwalniający nas od wykroczeń powszednich i chroniący przed grzechami śmiertelnymi. Chciał ponadto, aby ten sakrament był zadatkiem naszej przyszłej chwały i wiecznej szczęśliwości, i dlatego symbolem tego jedynego ciała, którego On sam jest głową, a z którym chciał nas połączyć tak bardzo mocnymi więzami wiary, nadziei i miłości, aby wszyscy byli jednomyślni i aby nie było u nas rozłamów. Msza Święta, Najświętszy Sakrament. Oto serce Kościoła katolickiego, oto serce powołania każdego kapłana katolickiego, oto źródło łask niewyczerpane, oto tajemnica Kalwarii tu na ołtarzu. Venite quia iam parata sunt omnia, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Kilka dni temu na Boże Ciało zrobiliśmy sobie generalny rachunek sumienia z naszego odniesienia do Najświętszego Sakramentu przez ostatnie 50 lat. A dzisiaj powiedzmy pozytywnie, co będzie miłe Panu Bogu i pożyteczne dla naszej duszy. Dzisiaj powiedzmy, co będzie katolickie w naszym odniesieniu do Najświętszego Sakramentu. Miłe Panu Bogu i pożyteczne dla naszej duszy i katolickie będzie odzyskiwanie mszy świętej w czcigodnym katolickim rycie rzymskim, oddalenie się od Novus Ordo Missae, pozbawionego ważnych elementów katolickich, za to z elementami judaistycznymi i przystosowanego do wymogów protestantyzmu, eliminowanie szerokiego spektrum nadużyć, aberracji, uzurpacji i profanacji, a między innymi zachowanie prezbiterium tylko dla duchowieństwa i dla usługujących mężczyzn i chłopców, przyjmowanie komunii świętej wyłącznie od duchowieństwa, postrzeganie w nadprzyrodzonym świetle katolickiej wiary, osoby i funkcji kapłana, przywracanie balasek nakrytych pięknym, białym obrusem, przywracanie postawy klęczącej, zwłaszcza przy przyjmowaniu komunii świętej i zwyczaju klękania przed tabernakulum, przywrócenie do liturgii kryteriów katolickich, a wyeliminowanie nielicujących ze świętością majestatu Bożego, na przykład szybciej, sprawniej, wygodniej. Komunia święta przyjmowana w stanie łaski uświęcającej, komunia święta przyjmowana z wiarą, komunia święta w postawie klęczącej i do ust, komunia święta z użyciem pateny, aby zapobiec utracie cząstek eucharystycznych, które spaść by mogły na podłogę i być podeptane przez ludzi. Wyeliminowanie z kościołów infantylnej atmosfery zabawowej, oklasków, pogaduszek, okrzyków, układów choreograficznych, tańców, machania flagami i innych procederów obcych katolickiemu kultowi. Stosowny i godny strój kobiet i mężczyzn, przyzwoity dekolt i skromność stroju i zachowania w kościele. Używanie kościołów wyłącznie do celów kultu katolickiego. Wyrugowanie postaw uzurpacyjnych należy mi się, a kształtowanie pokory, czci, miłości i poczucia niegodności, jakie przystoją człowiekowi wobec Najświętszego Sakramentu. Głoszenie z ambon wyłącznie katolickiej, zdrowej nauki, sana doktrina, jaką Kościół katolicki pouczony Bożym objawieniem głosił od wieków. Niedopuszczanie do głosu w kościołach ludzi innych religii, wyeliminowanie z kalendarza dni ku czci innych religii, powrót do piękna architektury, także architektury wnętrza, powrót do tradycyjnego katolickiego repertuaru pieśniarskiego, powrót do łaciny, przywrócenie sakralnego charakteru osoby kapłana, przywrócenie kultury odniesień do kapłana, powrót tabernakulów na centralne miejsce w kościołach i kaplicach, zwrócenie się w czasie liturgii kapłana i wiernych do Pana Boga, uwzględnienie racji osób duchownych i osób świeckich, które domagają się czci Najświętszego Sakramentu i godnej katolickiej tradycyjnej liturgii. To tylko niektóre działania, które należy podjąć, aby przezwyciężyć całe spektrum aberracji, uzurpacji i profanacji, jakie od ponad 50 lat ranią mistyczne ciało Chrystusa, Kościół katolicki i eucharystyczne ciało Chrystusa, Najświętszy Sakrament. Ojciec Pio, katolicki kapłan świątobliwy, modlił się: o Ojcze Święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce? Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej? Biskup Atanazjus Schneider mówił: chciałbym zauważyć, że jesteśmy pogrążeni w czwartym wielkim kryzysie Kościoła, w tym ogromnym zamęcie dotyczącym doktryny i liturgii, tkwimy już od 50 lat. Jak długo to potrwa? Być może Bóg okaże nam swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat. Tak mówił biskup w 2014 roku. W uczciwym diagnozowaniu nie jest ani pierwszy, ani ostatni, ani jedyny. Cenne elementy gruntownej diagnozy umocowanej w objawieniu Bożym, zawartym w Piśmie Świętym i tradycji, znaleźć można w rzeczowych analizach powstałych w środowiskach, które w latach posoborowych i dzisiaj jeszcze odsądzano i odsądza się od czci i wiary. Venite quia iam parata sunt omnia, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Trzeba Panu Jezusowi wynagradzać wszystkie zniewagi, jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie. Trzeba zamawiać msze święte ekspiacyjne i podejmować modlitwy i umartwienia w intencji wynagradzającej. Mamy Pana Jezusa godnie przyjmować i godnie czcić, adorować. Święty Augustyn pisał: niech nikt nie spożywa tego ciała, jeśli go najpierw nie adorował. Grzeszylibyśmy, gdybyśmy go nie adorowali. Nie można powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia leczenie tego wszystkiego, co w kontekście Novus Ordo Missae jest umniejszeniem czci Pana Jezusa Eucharystycznego, aberracją, uzurpacją i profanacją, których wybrane przejawy ukazaliśmy sobie na święto Bożego Ciała, aby Pan Jezus nie był tak znieważany. Zasadniczy jednak kierunek, któremu mamy poświęcić nasze życie w czasach zamętu, ignorancji i błędu, to powszechny powrót tej mszy świętej, przez którą Kościół katolicki od wieków w najdoskonalszy sposób oddawał cześć i hołd, i chwałę, i adorację, kultus latrie, Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i uobecniał mękę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zasadniczy kierunek, któremu mamy poświęcić nasze życie w czasach zamętu, ignorancji i błędu, to powszechny powrót mszy świętej w tradycyjnym, czcigodnym rycie rzymskim. Ta msza święta nie wymaga żadnych hermeneutyk, poprawek, ulepszeń, korekt i uwspółcześnień. Powrót tej mszy świętej wyeliminuje całe pożałowania godne spektrum aberracji, uzurpacji i profanacji, jakie wtargnęły w sferę kultu. Trzeba jednak czuwać, aby kapłani, którzy odprawiają i będą odprawiać tę mszę świętą, celebrowali ją tak, jak Kościół katolicki przepisuje. I trzeba, aby wszyscy, którzy na tradycyjną mszę świętą przychodzą, brali w niej udział tak, jak Kościół katolicki przepisuje, zewnętrznie i duchowo wewnętrznie. Jeśli ktoś ma dostęp do mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim w zasięgu 100 kilometrów, niechże się zastanowi nad stanem swojej wiary i niech podejmie decyzje stosowne, zbawienne 100 kilometrów. Każdej niedzieli dojeżdżam. Święty Jan Bosko, który odprawiając tradycyjną mszę świętą, uświęcał rzesze młodych dusz, mówił: używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba. Venite, quia iam parata sunt omnia. Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Kto święty, niech przystąpi. Kto nim nie jest, niech czyni pokutę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.